Witajcie w kolejnym odcinku Spoiler Mastera, z tej strony Michał Oleszczyk. Witam w odcinku specjalnym, w którym postanowiłem nie recenzować tym razem żadnego filmu, chociaż oczywiście na ekranach wciąż pozostają tytuły, które jakoś tam wywołują moje zainteresowanie. Widziałem między innymi Politykę Patryka Wegi, ale cały czas jeszcze jakoś się zmagam z tym filmem i postaram się go zrecenzować na Facebooku, bo mam wrażenie, że no, potrzebuje on jakiegoś głębszego namysłu, przynajmniej takie miałem wrażenie. Natomiast chciałem dzisiejszy odcinek poświęcić pytaniu, które dostałem w jednej z wiadomości na Facebooku, poświęconym takiej kwestii bardziej okołofilmowej, a w zasadzie dotyczącej warsztatu krytyka filmowego, tudzież warsztatu fana kina, jeżeli tak można powiedzieć. Mianowicie zaczęło się to od bardzo niewinnego pytania, co warto czytać o filmie. Później to się zmieniło w rozmowę na Messengerze, a w tym samym czasie miałem także spotkanie z znajomą, która mniej więcej o to sama mnie zapytała, to znaczy w jaki sposób mniej więcej albo przygotowuję się do różnych dyskusji, w których uczestniczę, tudzież do podcastów, ewentualnie właśnie co czytam o filmie, po prostu tak ogólne pytanie. I wywiązała się ciekawa rozmowa, bo oczywiście kwestia tego, co czytać, jak czytać online, czy też jak się nie pogubić w tym gąszczu informacji, które mamy dostępne, jest bardzo interesująca. Sam ciekawy jestem tego, jak inni ludzie przez ten gąszcz informacji się przedzierają, ale także no, chętnie podzielę się tym, jak ten mój warsztat, powiedzmy, wygląda, bo kiedy rozmawiałem zwłaszcza z tą znajomą, to zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście dosyć sporo czasu poświęcam na śledzenie różnych publikacji filmowych i być może to też ma jakieś odzwierciedlenie w tym, jak ja mówię o filmie, czy jak ta moja refleksja filmowa wygląda, bo od wielu, wielu lat pozostaję pod wpływem pewnych publikacji, pewnych autorów, którzy no jakoś zawsze mnie inspirowali i pozwalali mi ukształtować mój własny gust i też nie zawsze mam poczucie, żeby to akurat były te źródła czy punkty odniesienia, które są w Polsce najpopularniejsze, więc tak, dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić właśnie temu i opowiem wam trochę o publikacjach filmowych i o tym, no, co czytać i jak czytać, żeby mieć z tego pożytek i żeby ta nasza filmowa pasja mogła być coraz głębsza i też jakoś rezonowała z tym, co w danym momencie dzieje się na międzynarodowej scenie właśnie krytyki filmowej. No więc tak, jak wygląda ten mój warsztat? Po pierwsze, ja trochę inwestuję w swoją pasję filmową, to znaczy nie polegam tylko na źródłach darmowych. Oczywiście internet jest wspaniały i nie ma dnia, żebym z niego nie korzystał, więc oczywiście takie strony jak IMDb czy Filmweb to są strony, do których sięgam regularnie, głównie po to, żeby się zorientować w kalendarzu premier. Tutaj przede wszystkim moim źródłem pozostaje Filmweb. O wiele rzadziej, żeby przekonać się, jak znajomi ocenili filmy, bo jakoś ten aspekt aż tak bardzo mnie nie interesuje, chociaż ilekroć wystawiam swoje gwiazdki na filmy, ja robię to regularnie, jeżeli chodzi o nowe filmy, o te, które wchodzą na ekrany, to zerkam mniej więcej, jakie oceny zostały wystawiane. IMDb jest w codziennym użytku przede wszystkim jako też baza taka referencyjna. Prawie w ogóle nie czytam tekstów, które się na IMDb pokazują albo do których IMDb linkuje. W ogóle mnie to nie interesuje, ale bardzo uważnie, bardzo regularnie śledzę kilka publikacji, które, no tak jak mówię, no kosztują jakieś tam pieniądze. Nie są największe te kwoty, nie są też tak całkiem małe, ale uważam, że warto. To znaczy, czy mam wrażenie, że dzięki śledzeniu tych publikacji rzeczywiście trzymam rękę na pulsie i mam jakąś orientację nie tylko w tym, co w danym momencie w kinie jest ważne, ale także w tym, jak mówi się o tym w krytyce filmowej światowej. Więc dzisiaj zrobię taki odcinek pod tytułem Full Disclosure, to znaczy w jaki sposób działam i jak właśnie, że tak powiem, napełniam ten bak informacji, jakiejś takiej bieżączki, ale mądrej bieżączki, która jakoś też pozwala mi być no, zorientowanym w kinie współczesnym. Więc tak, po pierwsze są to dla mnie prenumeraty dwóch czasopism w wersji drukowanej, to znaczy Sight and Sound i Cineast. To są dwa pisma, które uważam, że są najlepszymi pismami na świecie i powiem tak metaforycznie, że żaden internet ich nie zastąpi. To znaczy poziom recenzji, poziom tekstów w tych dwóch pismach, jeszcze raz powtórzę, Sight and Sound, wydawany przez brytyjski Instytut Filmowy, BFI, i Cineast, który jest niezależną publikacją z siedzibą w Nowym Jorku. To jest ekstra klasa, po prostu ekstra klasa, jeżeli chodzi o eseistykę filmową i jeśli chodzi o sztukę recenzji. Sight and Sound, który wychodzi od końca lat 50., ale mniej więcej bodajże ćwierć wieku temu przeżył taki duży lifting i od tego czasu w zasadzie po połączeniu z publikacją inną, to znaczy Monthly Film Bulletin, czyli taki biuletyn filmowy, który trochę był odpowiednikiem polskiego filmowego serwisu prasowego, czyli takiego no po prostu zbierania na zasadzie bazy danych, tytułów, streszczeń, czołówek filmów, czasów trwania i tak dalej. Więc od tego liftingu i połączenia Sight and Sounda i Monthly Film Bulletin, Sight and Sound regularnie dostarcza czegoś, co jest absolutnie na wagę złota i czego nawet internet nie przebija. To znaczy bazy danych filmów, które wchodzą na ekrany brytyjskie właśnie w dziale recenzji. Sight and Sound jest pismem podzielonym na trzy główne części, to znaczy każdy numer jest podzielony na tak zwane features, czyli dłuższe artykuły, które zazwyczaj są rozbudowanymi bardzo esejami poświęconymi temu, co redakcja Sight and Sounda uważa za najważniejszy temat danego miesiąca, czyli zazwyczaj jest to fokus na kilka filmów, na twórcę wybranego, zazwyczaj też na jakiś temat archiwalny, historyczny, więc to są te features. Później jest dział recenzji, w którym zazwyczaj zrecenzowane jest około 30 kilku filmów wchodzących na ekrany, tudzież mających premierę w streamingach. To staje się coraz bardziej skomplikowane notabene i one też są podzielone na trzy lub cztery recenzje wiodące, czyli takie bardziej rozbudowane teksty, i na resztę tekstów, czyli około 30, które są zdecydowanie krótsze, ale do wszystkich tekstów są dołączane pełne czołówki filmów, to znaczy takie czasami w skróconej wersji, ale są tam wszystkie najważniejsze informacje, włącznie z czasami trwania podanymi co do sekundy. Brytyjski Instytut Filmowy jest pod tym względem niebywale rygorystyczny, ale też sprawdza błędy i publikuje erraty. Jest to niesłychanie takie porządne i godne zaufania źródło, a także ta część recenzyjna posiada znakomicie pisane streszczenia filmów, takie krótkie synopsisy. Pisanie streszczenia jest osobną sztuką publikowania filmowego i tutaj te synopsisy pozwalają sobie szybko przypomnieć fabułę, jej kluczowe punkty i są naprawdę bezcenne, wielokrotnie już z nich korzystałem. Trzecia część każdego numeru Sight and Sounda to jest część poświęcona w kinu domowemu i premierom DVD, i tutaj oni skupiają się na premierach wydawanych w Wielkiej Brytanii i w Stanach. Czasami dołączają inne edycje, jeżeli mają angielskie napisy. Zdarzały się tam edycje między innymi polskie, ale także często pisze się o edycjach azjatyckich. I co trzeba powiedzieć o Sight and Soundzie, to jest to, i tutaj to mówię z całym szacunkiem dla wszystkich moich kolegów, koleżanek, krytyków w Polsce, mówię to także o sobie, takiego poziomu i takiego poziomu spójności redakcyjnej, jeżeli chodzi o recenzje filmowe, nie ma żadne pismo w Polsce, ani żaden portal w Polsce. To znaczy ten standard pewien, jaki Sight and Sound wypracował na przestrzeni lat, w którym na bardzo niewielkiej przestrzeni, bo te recenzje nie są długie, oczywiście one korzystają jakby z pojemności i takiego no, dużego znaczeniowego napięcia, jakie ma angielszczyzna, ale to nie są recenzje długie, natomiast są to recenzje, które są niebywale pogłębione, jeżeli chodzi o kontekst, o nawiązanie jakiejś linii pomiędzy filmem omawianym a innymi filmami w tym gatunku, bądź historii gatunku, do którego ten film należy. Są to wzorcowe, krótkie interpretacje filmów, zwracające uwagę na ich najważniejsze elementy, na elementy problematyczne, na kulturowy wydźwięk, na na właśnie nawiązania filmowe. To jest masterclass. Jeżeli chcecie poczytać takie właśnie krótkie, kapsułkowe recenzje, a jednocześnie ujawniające ogromną wiedzę autorów i tutaj też mądrość redakcji, która przydziela autorom, którzy znają się na poszczególnych gatunkach, na przykład recenzje tych gatunków właśnie, to znaczy chociażby recenzje horrorów Marka Kermoda, ale także recenzje animacji znakomitego specjalisty w tej dziedzinie, czyli Andrew Osmonda i wiele innych takich przyporządkowań jeszcze znajdziecie, między innymi Michael Brook często z wielką wiedzą i znakomitym wyczuciem recenzuje filmy polskie. To naprawdę Silent Sound jest tutaj niezawodny. Oczywiście rytm naszych premier i rytm premier brytyjskich jest inny, więc to nie jest tak, że w numerze majowym znajdziecie premiery majowe polskie i to jest trochę problem, bo czasami filmy wchodzą w Stanach, w Wielkiej Brytanii później, czasami wchodzą wcześniej, to różnie bywa, naprawdę. To już się bardzo przemieszało. Czasami są to opisy i recenzje filmów, które nie wchodzą do nas na ekrany, ewentualnie później można je znaleźć na VOD, ale jeżeli prenumerujecie Silent Sounda tak jak ja, a jest to koszt około 300 zł rocznie, ja zamawiam zawsze roczną prenumeratę i ona w 95% jest niezawodna. Niestety na przestrzeni tych wielu lat zdarzyło mi się 2 lub 3 razy, że numer do mnie nie dotarł, z tym, że wówczas zawsze pisałem do Silent Sounda i oni natychmiast wysyłali numer zastępczy. Dodatkowy egzemplarz, to w zasadzie, jeżeli jesteście prenumeratorami, to jesteście na bieżąco z tym, co dzieje się w kinie światowym. Czasami przeczytacie o czymś z uprzedzeniem, czasami trzeba poczekać, bo niektóre filmy to paradoks. Wchodzą w Wielkiej Brytanii później, na przykład u nas Dzika Grusza już dawno zeszła z ekranów, a tam dopiero wchodziła na ekrany i tak dalej. Są różne takie przypadki, ale jednak, no, trzeba powiedzieć, to jest znakomicie redagowane i też oni mają często ekskluzywne wywiady z twórcami, które daleko wykraczają poza to, co możecie spotkać w publikacjach na przykład pokaneńskich, gdzie krytycy przeprowadzają wywiady przy okrągłych stolikach, ewentualnie mają 10 minut i muszą się trzymać pewnych zasad, zadawać takie dosyć banalne pytania powierzchowne. Wywiady Silent Sounda, zwłaszcza te wywiady wiodące, ilekroć pojawia się jakiś ważny film, to są wywiady absolutnie fascynujące, bo to są długie rozmowy wchodzące w niebywałe szczegóły fabuły, realizacji filmu, filozofii kina danego twórcy. Dość powiedzieć, że w ostatnim numerze Silent Sounda, tym z Margot Robbie na okładce, tym poświęconym między innymi dawno temu pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino, jest niebywale interesujący wywiad z Quentinem Tarantino, który nie tylko opowiada z ogromnymi szczegółami o inspiracjach i różnych tropach zawartych w pewnego razu w Hollywood, ale także bardzo ciekawie opowiada o Sharon Tate, o współpracy z DiCaprio. No to tego nie przeczytacie w żadnym polskim tytule. Tak pogłębionej rozmowy jak ta właśnie Pameli Hutchinson z Tarantino i dlatego warto kupować między innymi Silent Sounda, że ilekroć pojawia się taki film, powiedzmy no, który jest bezsprzecznym wydarzeniem, to oni naprawdę robią wszystko, żeby nie tylko prowadzić wywiad, ale też napisać pogłębiony esej na temat tego filmu. I znowu, tutaj z całym szacunkiem do polskich różnych dobrych autorów, to też Silent Sound ma często po prostu lepszy dostęp do twórców i zwłaszcza tych twórców pierwszoligowych. I tak jak mówię, nie są to materiały publikowane na podstawie rozmów nawet kilkudziesięciominutowych, tylko naprawdę pogłębionego badania. I dodam też, że chociażby w najnowszym, tym samym numerze esej poświęcony Bullowi i Blaskowi Almodovara, to też jest esej, który z niebywałą szczegółowością, o wiele większą niż ja sobie pozwoliłem na to w Spoilermasterze, wiąże Ból i Blask z wcześniejszymi filmami Almodovara, dodaje dużo szczegółów z planu, bo reporter odwiedził także plan Bólu i Blasku. No, to są ekskluzywne materiały, które naprawdę warto za nie zapłacić, żeby dostać do nich dostęp. Oczywiście jest opcja i ja to nawet ją rozważam, jest kilka opcji prenumeraty. Jedna z nich zakłada otrzymywanie tylko cyfrowej wersji, druga zakłada tylko drukowaną, trzecia zakłada i drukowaną i cyfrową. Ja na razie trzymam się tej tylko drukowanej, bo bardzo lubię nawet w dotyku. Silent Sound jest miły, lubię go znajdować w swojej skrzynce i zawsze mam poczucie, że jestem na bieżąco Dzięki niemu. Drugim tytułem jest Cineast, wydawany od lat 60. w Stanach. Redaktor naczelny Gary Crowdus jest prawdziwym weteranem. Jest tam, w zasadzie jest też założycielem, jest takim ojcem tego Cineasta, który słynne jest to, że Gary Crowdus nie posiada komórki, ma tylko kontakt mailowy ze światem, ale redaguje z ogromną pasją ten kwartalnik, 4 numery rocznie. Dodam, że Side and Sound jest miesięcznikiem, więc tych numerów jest 12. I Cineast to z kolei jest taka już wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o eseje filmowe, bo tutaj nawet recenzje mają obszar, rozmiar esejów. Cineast nie ma żadnej ambicji, żeby dokumentować wszystko, co się dzieje w kinie. Nie ma też ambicji, żeby pisać o wszystkim, co wchodzi na amerykańskie ekrany. Dział recenzji, w tym powtarzam, kwartalniku, zazwyczaj to jest 5-6 tytułów, więc 5 filmów zostaje zrecenzowanych, ale zostaje zrecenzowanych, że tak powiem, od wielkiego dzwonu, to znaczy to są bardzo pogłębione teksty świetnych autorów. To są też teksty, o których wiem, bo sam mam przyjemność czasami w Cineaście publikować, że to są teksty, które powstają długo, bo to są teksty zamawiane z dużym wyprzedzeniem. Co kilka miesięcy dostajemy jako autorzy Cineasta takie zapytanie od Garego dotyczące tego, jakie filmy by nas interesowały. On tam też mówi, jakie jego filmy interesują, co uważa, że jest ważnym wydarzeniem. I no, miałem już, myślę, około 10 publikacji w Cineaście. To są teksty, które, no powiedzmy, ja zgłaszam w marcu, to one będą drukowane w lipcu. I jest zazwyczaj długi termin ich wykonania i jest takie oczekiwanie, no, że do tekstu się autor jak najlepiej przygotuje, to znaczy obejrzy też inne filmy twórcy, poczyta o kontekstach i pokaże tą wiedzę w tych tekstach, więc ja wiem, że ilekroć publikowałem w Cineaście, to niesłychanie mocno się przykładałem do tego, żeby te teksty były dobrze zreszczowane i to samo dotyczy autorów tam piszących, tam są świetne pióra. Jennifer Smith jest dowcipną fanką kina klasycznego, która w ostatnim numerze ma na przykład świetny tekst o dziedziczce Williama Wylera, Richard Porton, równie znakomity autor, wielu innych. A także, z tego także, Cineast słynie, jest to pismo o wyraźnym zacięciu politycznym, lewicowym, ale i słynie ono z bardzo długich wywiadów z twórcami. Zazwyczaj są 2-3 wywiady i to są rozpisane na wiele stron, bardzo pogłębione wywiady, znowu zazwyczaj będące owocem pewnie kilkugodzinnej nawet rozmowy, więc bardzo warto. W najnowszym numerze jest, zresztą na okładce jest Nightingale, Jennifer Kent, jest też rozmowa z Jennifer Kent, ja jeszcze tego filmu nie widziałem, Słowik, ale bardzo, bardzo jestem go ciekaw. I Cineast, tak jak mówię, nie ma żadnych ambicji, żeby pisać o wszystkim, ale kiedy już wybiera temat, to wybiera to bardzo uważnie i go bardzo pogłębia. Tutaj właśnie taki dział, są takie działy jak najpierw rozmowy, czyli te pogłębione wywiady, dział esejów, często bardzo długich, bardzo pogłębionych, często skupionych na kinematografiach trzeciego świata, bo to też jest taki konik Garego Crowdusa. A następnie recenzje, czyli około 5 dłuższych, naprawdę dłuższych recenzji i recenzje DVD, tudzież Blu-rayów, także bardzo pogłębione i tutaj zazwyczaj są tutaj bardzo szczegółowo omówione wydania filmów Criterion Collection, ale Criterion Collection to jest temat na inny podcast. Jest to oczywiście przyczyna moich ciągłych niedoborów na koncie, bo dużo pieniędzy wydaję na Criteriona, niestety, ale jest to moja pasja, zbieranie tych wydań Blu-rayowych Criteriona, więc tak, mam od lat już prenumeraty Side and Sounda, mam prenumeratę Cineasta. Mam także prenumeratę, chociaż bywa, że ona mi się kończy i nie zawsze ją odnawiam na czas, bo nie mam takiego poczucia, że to jest dla mnie niezbędne. Dwumiesięcznika, jakim jest Film Comment. Film Comment jest wydawany od lat 60. przez Film Society of Lincoln Center. To jest bardzo szacowna publikacja, bo Film Society of Lincoln Center, który między innymi organizuje Nowojorski Festiwal Filmowy i mieści się przy 66. ulicy i Broadwayu w Nowym Jorku. Możecie tam pojechać, jak będziecie w Nowym Jorku. Tam jest słynne kino Walter Reed Theater, które no, już od wielu dekad jest takim... To jest tuż obok Metropolitan Opera. To jest to samo samo Lincoln Center i tam jest obok szkoła Juilliard słynna, więc tam oni, no jakby to, co Lincoln Center namaści w danym momencie na klasyka kina współczesnego, to tym klasykiem zostanie. Oni są słynnymi promotorami, chyba najważniejszymi obok Cannes, gustów filmowych całego świata, krytyków, ale nie tylko. Oni bardzo pomogli w wypromowaniu chociażby Claire Denis, no i wielu twórców, którzy stali się pieszczochami Nowojorskiego Festiwalu Filmowego. Niesłychanie prestiżowego. My zazwyczaj nie czytamy o Nowojorskim Festiwalu Filmowym, dlatego że tam w zasadzie nie ma premier. Tam są tylko filmy, które już były grane na festiwalach wcześniej. Zazwyczaj film wieczoru otwarcia jest premierowy i zazwyczaj to jest jakiś bardzo duży amerykański film w rodzaju Social Network, albo w tym roku to będzie The Irishman, ale Scorsese'ego. Natomiast to, co pojawia się na festiwalu nowojorskim, jest potem w zasadzie dyskutowane przez cały rok. To są filmy zebrane z Wenecji, z Cannes, z Berlina i później jakby siła amerykańskiej prasy sprawia, że to są też często filmy, które są dyskutowane do Oscarów, więc tak, to jest Film Society of Lincoln Center i ono wydaje ów miesięcznik Film Comment, który zawsze mnie urzeka szatą graficzną. Jest to przepięknie redagowane pismo, naprawdę ze znakomicie dobranymi zdjęciami, bardzo pięknie też rozłożonymi tekstami, dobrze dobranymi czcionkami. Dla mnie to pismo, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale ono czasami dla mnie jest nawet zbyt wyrafinowane, to znaczy eseje w Filmkomencie są już tak wysmakowane i tak bardzo skupiają się na tym bardzo wyraźnie, z takim wręcz no pietyzmem kuratorskim zacięciu, że dla mnie chwilami to już jest mniej interesujące, bo ja wiem, że o tych samych filmach przeczytam też w Sight & Soundzie, zapewnie dowiem się od nich też Cineasta, a fakt celebrowania tego właśnie w Filmkomencie nie jest dla mnie zawsze tak interesujący, chociaż są tam wspaniali autorzy z, naprawdę z ekstraklasy. Andrew Chan, John Jim Haberman, Mike Koreski, znakomity autor, bardzo, bardzo przeze mnie ulubiony. To jednak jest to już taki produkt deluxe, którego smakowanie sprawia mi przyjemność, powiedziałbym nawet wręcz snobistyczną, bo nie ma niczego bardziej luksusowego, jeżeli chodzi o też taką, o też wyrafinowanie gustów, zwracanie uwagi na pewne zakątki kina, także kina awangardowego, kina autorskiego. Nie ma wyższej klasy niż Film Comment, z tym, że tak jak mówię, dla mnie jest to już czasami zbyt wyrafinowane i też takie może nawet wsobne. Ale z przyjemnością teraz akurat jest ten okres, że do mnie Film Comment przychodzi, więc tam też zdarzają się świetne, pogłębione wywiady. No, obecnie szefem Film Commenta jest Nicholas Rapport, wcześniej to był Gavin Smith, obecnie on jest już tylko tak zwanym emerytem, redaktorem emerytem. Natomiast Rapport jest też świetnym autorem, między innymi najlepszy tekst ze wszystkich, jakie czytałem o pewnego razu w Hollywood, napisał właśnie Nicholas Rapport i to było w Film Commencie. Więc oczywiście zdarzają się tam prawdziwe perełki. Oni też mają taki dosyć intymną relację, półprywatną nawet, z pewnymi filmowcami, ze Scorsese na czele, ale nie tylko, bo z Terence'em Davisem, na przykład kiedy zmarła Doris Day, którą jak wiemy Terence Davis uwielbiał, to Film Comment poprosiło go o napisanie czegoś osobistego na temat tej straty. Terence Davis napisał wiersz, taką odę do Doris Day. No to będę taką raczej średnio ta oda, ale wzruszająca, pełna miłości do Doris i ona się właśnie pojawiła na łamach Film Commenta i oni się szczycą tym, że często mają takie bardzo ekskluzywne materiały, ale już na przykład znowu nie ma tej cechy, która jest w Sight & Soundzie, to znaczy nie ma tej całościowości takiego no, recenzowania i filmów bardzo złych i bardzo dobrych w dążeniu do tego, żeby jednak opisać no, możliwie wszystko, więc czasami dla mnie te teksty są zbyt ezoteryczne. Kolejnym pismem, do którego zaglądam, jest oczywiście Polskie Kino i tutaj kupuję je co miesiąc, chociaż muszę powiedzieć, że tutaj jest bardzo różnie, to znaczy recenzje są, mam wrażenie, czasami nie wiem, jakim kluczem są dobierane filmy, które są recenzowane, a które nie są, czasami brakuje mi recenzji niektórych filmów, mam wrażenie też, że kino, no ponieważ zmaga się z ciągłym problemem jakby finansowym i jakby tego, jak znaleźć swoje swoje miejsce na rynku, no też powstaje w pewnym takim rytmie, który nie pozwala na tak luksusową pracę autorów, jak chociażby w Silent Soundzie, to znaczy, czy w Cineaście, to znaczy tutaj te recenzje jednak muszą wyjść w miesiącu, w którym filmy wchodzą na ekrany, więc często recenzje są pisane albo na festiwalach z wyprzedzeniem, albo po pokazach prasowych. Więc też jakby nie ma tego luksusu, żeby recenzje były pogłębione, chociaż oczywiście w kinie znajdują się fantastyczni autorzy i ja na przykład jestem ogromnym fanem pisania Adriany Prodeus, która ostatnio też zaczęła publikować w Vogue i uważam, że mogę ją nazwać polską Pauline Kael. Jest fantastyczną autorką, która zawsze mnie zaskakuje skalą odniesień, subtelnością myślenia, ale też taką brawurą, dowcipem, niebywale dowcipna autorka, bardzo inteligentna i wyczulona na to, co ja też uwielbiam, to znaczy na obraz i dźwięk, na tą estetyczną stronę filmu, jednocześnie posiadająca zdolność świetnej interpretacji tej strony estetycznej, więc tutaj no, naprawdę ogromna moja miłość do pisania Adrianny Prodeus, ale także inni autorzy, chociażby Sebastian Smoliński, tam piszący, i już nie będę wymieniał więcej, bo to koledzy i koleżanki, zawsze śledzę chętnie ich teksty. Plus oczywiście stałe rubryki tam, czyli ścinki Bożeny Janickiej, urocze i Tadeusza Sobolewskiego zapiski, które później trafiają często do jego książek. Bardzo taka pogłębiona, osobista refleksja na temat kina współczesnego, nawet jeżeli ostatnio coraz częściej się jakoś rozjeżdżają moje oceny z ocenami Sobolewskiego. Więc to jest taka, no powiedziałbym, święta ta twórca albo czwórka, cineast, Sight and Sound, Film Comment i kino. Od pewnego czasu doszusowały do tego także ekrany, które w zasadzie pozostają polskim takim najambitniejszym pismem popularnym czy popularno-naukowym dotyczącym kina. To głównie tutaj stajnia krakowskich filmoznawców, z których ja także się wywodzę. Bardzo ciekawe teksty. Z tym, że muszę powiedzieć, że kiedy no już, ponieważ doba nie jest z gumy i nie mam też w nieskończonej ilości czasu na czytanie, więc w ekranach przede wszystkim interesują mnie tekst o kinie polskim, bo wiem, że o kinie światowym zazwyczaj przeczytam teksty co najmniej równie interesujące w tych tytułach, które już wymieniłem. Chyba że pisze jakiś autor, który się specjalizuje w danym temacie, to wtedy bardzo chętnie sięgam. Natomiast w ekranach przede wszystkim lubię to, że stawiają sobie ambitne zadania dotyczące właśnie kina polskiego i chociażby taki numer poświęcony właśnie nowej polskiej fali czy młodemu kinu polskiemu był bardzo interesujący. Ekrany czerpią z różnych wzorców, tam widać ślady wpływów i Silent Sounda, i starego filmu, w którym było 9 gniewnych ludzi, Tabelka, i wpływy Film Komenta, z którym zresztą ekrany nawiązały współpracę, bo tam były pewne przedruki tekstów. Bardzo ładna szata graficzna i taka no, zachęcająca do stawiania na półce kolejnych numerów szata i papier bardzo dobry, kredowy. To sprawia, że to jest takie butikowe polskie pismo, zapewne najbardziej wyszukane, jeżeli chodzi o polski rynek. Oczywiście nie wliczam tutaj kwartalnika filmowego, który jest stricte akademicką publikacją i tutaj już, że tak powiem, jego relacja do bieżącego repertuaru jest w zasadzie nieistniejąca. To znaczy tutaj są numery tematyczne poświęcone zazwyczaj historii kina, ewentualnie jakimś zagadnieniom z zakresu teorii filmu, ale kwartalnik filmowy to trochę inne zwierzę. Czy to wszystko? Nie, to nie wszystko, bo jestem także prenumeratorem kindlowym, bo tutaj już no, niestety nie będę wydawał setek dolarów, żeby dostawać wersję drukowaną, tym bardziej, że ona przychodziłaby z opóźnieniem. Jestem kindlowym prenumeratorem New Yorkera, czyli tygodnika, który co poniedziałek się pojawia na moim Kindlu i tam czytam recenzję Antonego Lane'a. Lane nie jest już tak dobry jak kiedyś. Oczywiście on nie zejdzie nigdy poniżej pewnie wysokiego poziomu, ale widać, że to jest już zmęczony krytyk. Niestety to zmęczenie materiału daje się u niego we znaki, pewna rutyna. Myślę, że też słabnące w ogóle zainteresowanie kinem, więc, ale on co tydzień tam publikuje i zazwyczaj są to teksty dowcipne. Natomiast najlepsze teksty Antonego Lane'a absolutnie polecam w książce Nobody's Perfect, czyli w tej książce, w której on zebrał swoje teksty od połowy lat 90. do roku 2001. To był jego złoty okres. Tam są genialne rzeczy Antonego Lane'a. pojawiają się także eseje filmowe Richarda Brodiego, który jest szaleńcem, jest absolutnym szaleńcem, krytykiem filmowym o niebywale osobnym guście, ale jest geniuszem. Naprawdę, Richard Brody pisze świetnie, nawet jeżeli jest wariatem, to jest genialnym wariatem. Więc tak, cotygodniowy New Yorker w moim Kindlu pozwala mi żyć pewną fantazją nowojorskiego życia, które jest dla mnie niedostępne, więc tak, czytam sobie New Yorkera i w New Yorkerze raz na miesiąc mniej więcej, no dobrze, przesadziłem raz na dwa, w tej sekcji ich słynnej profili, gdzie są takie bardzo pogłębione i bardzo długie często teksty poświęcone ludziom kultury, zdarzają się teksty o ludziach kina. Bardzo fajny był rok temu profil Nicole Holofernes, reżyserki, którą możecie znać z takiego niby alenowskiego kina, które ona tworzyła i w latach 90. i później, a także z wielu filmów telewizyjnych, bo reżyserowała m.in. 6 stóp pod ziemią. A w tym najnowszym numerze New Yorkera, który jest w tym tygodniu, jest bardzo pogłębiony, dłuższy profil reżysera, którego bardzo lubię, to znaczy Jamesa Greya. Bardzo interesujący, dużo informacji z życia prywatnego i nie tylko. Oczywiście to a propos zbliżającego się filmu Ad Astra. Czy coś jeszcze prenumeruje? No niestety tak, ale usprawiedliwienie, to jest bardzo tanie, bo tylko $3 miesięcznie. Prenumeruję The New York Review of Books, bardzo prestiżowe wydawnictwo, w którym co 2 tygodnie są recenzowane książki, ale nie tylko, bo są tam też eseje filmowe. To są też dłuższe, pogłębione eseje. I tutaj od czasu do czasu zdarza się, że o filmie pisze Gary Giddings, absolutnie fantastyczny autor, polecam jego zbiory recenzji i esejów. To jest jeden z najlepszych historyków amerykańskiej popkultury, który między innymi napisał słynną książkę, której nie czytałem, jest 1000-stronicowa o historii amerykańskiego jazzu, ale każdy tekst Garego Giddinsa to jest ogromna, ogromna uczta. Czy coś jeszcze? Śledzę niektóre podcasty, nie zawsze regularnie, ale zaglądam do podcastu Film Komenta. Oni są dosyć akurat regularnie w publikowaniu i nie zawsze też mam czas, żeby słuchać ich wszystkich odcinków. Do momentu, kiedy istniał, słuchałem religijnie i nabożnie podcastu 80s All Over. Drew McQueenie i Scott Weinberg byli nieprawdopodobni w ich podróży przez lata 80. W każdym odcinku omawiali jeden miesiąc dekady lat 80. Zaczęli w styczniu roku 1980. Niestety dotarli tylko do połowy roku 85. Zrezygnowali, bo wymagało to za dużo pracy niepłatnej, więc no niestety musieli zrezygnować, jest to ogromna strata. Natomiast poza 80s All Over słucham w polskich podcastach ścieżki dźwiękowej Bolesława Racińskiego i Michała Lesiaka, bardzo lubię ich refleksje. To tutaj znowu ta szkoła ekranowo-filmoznawcza krakowska, bo oni z tego świata się wywodzą. A także zaglądam na podcast o nazwie Filmbound i Filmspotting. To ostatnie prowadzone przez Marka Pfeiffera i Paula Markoffa, których też miałem okazję poznać. Fantastyczni ludzie. Nie słuchałem jeszcze, szczerze mówiąc, podcastu Marka Kermoda, o którym wszyscy mówią, że jest taki fantastyczny, ale kto wie, na pewno go jeszcze w wolnej chwili wypróbuję. I to są w zasadzie te podcasty filmowe, które śledzę. Polecam wam swoją drogą mój drugi podcast, który współdzielę ze Sebastianem Smolińskim, to znaczy Foreign Correspondence Deeper into Hitchcock, gdzie odcinek po odcinku omawiamy wszystkie filmy Hitchcocka. To mniej więcej tak wygląda. Oczywiście zaglądam czasami do innych źródeł, zaglądam na Vulture.com, zaglądam na Metacritic, żeby spojrzeć, jaki jest konsensus krytyczny, ale to, co wymieniłem wam teraz, czasami zaglądam też na stronę Variety, po bardziej branżowe newsy, zaglądam też do Film Pro, który jest polskim pismem branżowym, filmowym, ale to, co wymieniłem teraz, to jest mniej więcej pejzaż moich lektur, przy czym Cineast w zasadzie jest jedynym z tych pism, które czytam od deski do deski. Czytam też większość każdego numeru Sight and Sounda. Pozostałe publikacje traktuję, żeby już też nie zwariować, tak? Traktuję pobieżnie, wybieram te rzeczy, które mnie interesują, przeglądam je chętnie, ale w zasadzie Cineast jest jedynym, który czytam niemalże w całości. Sight and Sound też niemalże w całości. I to mi daje takie poczucie, że tak, wiem, co się dzieje, pogłębiam swoją wiedzę na temat kina, bo To chcę powiedzieć, to jest bardzo ważne. Nie wyobrażam sobie, żeby być krytykiem filmowym, czy nawet kinofilem i ciągle jednak no, nie starać się, nie pracować, tak, nie pogłębiać tej swojej wiedzy. Oczywiście to też się dzieje poprzez książki, ale może o tym nagram osobny podcast, bo staram się też czytać książki filmowe. Ale tak, no na tym polega ta misja, na tym polega ta praca i dla mnie jest to absolutnie oczywiste, że gdybym był lekarzem, to powinienem znać najnowsze badania lekarskie i wyniki i leki. I tak samo jako krytyk, jako miłośnik kina, jako podcaster absolutnie chcę być na bieżąco i chcę czytać to, co jest w danym momencie w publicystyce filmowej najlepsze. Więc dokładnie to staram się robić w miarę wolnego czasu. Nie zawsze to jest łatwe, ale akurat Silent Sounda się świetnie czyta wszędzie, czy to w tramwaju, czy w autobusie, czy w podróży, więc jest to dla mnie zawsze przyjemność. I teraz clue, gdybym miał polecić tylko jedną z tych publikacji, którą warto śledzić i którą naprawdę namawiam was do prenumeraty, to jest to Silent Sound. Uważam, że to jest pismo, które wygrywa konkurencję na najlepszy magazyn filmowy, najbardziej całościowy i taki, który pozwala rzeczywiście obcować z krytyką filmową na najwyższym poziomie. Jeżeli do tego dorzucicie Cineasta, to naprawdę będziecie absolutnie ustawieni, jeżeli chodzi o krytykę filmową na najwyższym poziomie, lądującą w waszej skrzynce pocztowej. Jeśli chodzi o internet, nadal myślę, że są fantastyczne teksty do odnalezienia i jestem wielkim fanem internetu i zawsze byłem jego orędownikiem, ale uwielbiam też to poczucie jakby trzymania w ręku magazynu, czegoś, co zostało przemyślane w kategoriach pewnej całości, zredagowane i co funkcjonuje jako pewna całość, którą mogę odłożyć na półkę, wrócić do niej i też na moich oczach jakby ta kolekcja rośnie i widzę też, powiedzmy, jak historia kina się rozwija i mogę sobie na przykład sięgnąć po Silent Sound sprzed kilku lat, wracając do pewnych tekstów. To tyle na dzisiaj. Odcinek wyjątkowy, bo nie poświęcony filmowi, ale może jakoś tam ciekawie zdradzający tajniki mojego warsztatu. Też nie przesadzajmy, że jest on tak ważny, ale tak się przygotowuję do między innymi spoiler masterów. Zapraszam was za tydzień, zapraszam was także do Sokołowska, gdzie zaczyna się już dzisiaj festiwal o Marze Kieślowskim. Będę jeszcze o tym festiwalu opowiadał w podcaście Spoilermaster. A na razie to tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku.